muszę wam powiedzieć, że ta prawda może bardzo dziwnie wybrzmiewać teraz w naszych uszach, szczególnie po obejrzeniu takich filmików jak te, które mieliśmy okazję obejrzeć. No ale sprawa ma się tak, że prawda jest prawdą, ona jest niezmienna. I jedna z takich kluczowych biblijnych prawd jest taka, że Bóg jest miłością. No to jest niezmienna biblijna prawda, cokolwiek by nie myśleć. I kiedy mówimy, że Bóg jest miłością, to mamy, na ile rozumiemy tekst Pisma Świętego, mamy na myśli nie tylko to, że Bóg pragnie kochać ludzi, nie tylko to, że Bóg potrafi kochać ludzi, ale mamy na myśli to, że Bóg nie może nie kochać ludzi, bo Bóg jest miłością. To znaczy, że On nie tylko kocha, ale sam w sobie jest miłością. I ten Bóg, który jest miłością, jest żywo zainteresowany życiem każdego człowieka. Jest tak bardzo zainteresowany, że nawet wtedy, kiedy my, którzy jesteśmy taką wisienką na torcie, którzy jesteśmy koroną Bożego stworzenia, nawet wtedy, kiedy ludzie zbuntowali się przeciwko Bogu, to Bóg od samego początku wprowadził plan ratunku dla człowieka. I to jest ten Bóg, który ciągle zabiega, który ciągle idzie za tym człowiekiem, ciągle go szuka. To jest ten Bóg, który nigdy nie rezygnuje z człowieka. Bóg, który zapowiedział w kontekście tego planu ratunku, że przyjdzie ten, który z powrotem przyprowadzi ludzi do Boga. Przyjdzie ten obiecany Mesjasz. Max Lucado, jeden z pastorów, zauważył, że Bóg tak bardzo kocha człowieka, że gdyby miał portfel, to pewnie nosiłby w portfelu twoje zdjęcie. Gdyby miał lodówkę, to pewnie na lodówce też miałby twoją podobiznę. Lucado dodaje dalej, ten Bóg, który cię kocha, każdej wiosny posyła ci kwiaty i każdego dnia sprawia, że słońce wstaje nad naszą głową. Uznajmy to, mówi Lucado. Bóg po prostu szaleje za tobą. Bóg jest zainteresowany naszym życiem tak bardzo, że nie tylko kocha nas, ale też odpowiada na nasze modlitwy i nasze pytania. I oczywiście nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy i nasze pytania wtedy, kiedy chcielibyśmy, bo ma swój rozkład. Nie zawsze w taki sposób, w jaki chcielibyśmy. Czasami odpowiada inaczej niż oczekiwaliśmy. Jednak Bóg jest Bogiem, który odpowiada na nasze prośby, na nasze modlitwy. Bóg odpowiedział już na niezliczoną ilość najróżniejszych pytań i ciągle to robi, regularnie. Ale jest jedno pytanie, na które Bóg jeszcze nie odpowiedział. To jest pytanie, które było zadawane przez proroków, pytanie, które było zadawane przez apostołów, którzy powtarzali to samo pytanie od chwili, kiedy niesprawiedliwość zadomowiła się na świecie. Pytanie, które dotyczy wszystkich Bożych obietnic, które wyrastają na gruncie Bożego charakteru, tego Boga, który jest miłością. To pytanie zadawali kiedyś ludzie i to pytanie ciągle zadają ludzie dzisiaj w takich krajach jak Korea Północna, jak Afganistan, Pakistan, Jemen. Wszędzie tam, gdzie dominuje komunistyczna władza, islamska represja, dyktatura albo religijny nacjonalizm. To jest pytanie, które zadają ludzie dzisiaj w różnych zakątkach tego świata i to pytanie, zadawane pytanie unosi się, ulatuje ku górze i rozbrzmiewa churalnym echem i łączy się z tym samym pytaniem, które zadają wokół tronu, będące wokół tronu dusze tych, którzy musieli oddać swoje życie. I to pytanie brzmi, jak długo jeszcze? Posłuchaj, co pisze Jan w 6 rozdziale Księgi Objawienia. Po otwarciu przez baranka piątej pieczęci zauważyłem poniżej ołtarza dusze zabitych za słowo Boże i za świadectwo, które składali. Zawołały one donośnie, Władco, święty, prawdziwy, jak długo będzie to jeszcze trwało? Czy nie zamierzasz sądzić mieszkańców ziemi? Czy nie wymierzysz im kary za naszą krew? Każdej z tych dusz dano białą szatę. Powiedziano im też, że jeszcze przez pewien krótki czas mają odpoczywać, aż się dopełni liczba ich braci, którzy podobnie jak oni byli sługami i podobnie mieli ponieść śmierć. Pytanie, które zadawał również apostoł Jan, ten, który widział, jak rodzi się nowy lud Boży po śmierci i po zmartwychwstaniu Chrystusa. Ledwie Kościół zaczął funkcjonować, ledwo zaczął rozkwitać, a niemalże od razu Szczepan doświadczył niesprawiedliwości. pierwszy męczennik chrześcijaństwa, ten, który był tym, gdzie prawda została zabita czy uciszona kamieniami. Jan apostoł żył przez kolejnych 50 lat po tym wydarzeniu i widział, jak zło depcze łaskę żywego Boga. Któregoś dnia Jan otrzymał wieści o śmierci apostoła Piotra, który został ukrzyżowany. Później dotarły do niego wieści o tym, że kolejny apostoł Andrzej również został ukrzyżowany. Paweł został ścięty mieczem, Tomasz przebity włócznią, Jakub ukamienowany. Jan jest ostatnim z 12 apostołów, ostatnim żyjącym z 12 apostołów. Jego Pan, jego przyjaciel przychodzi do niego w wizji objawienia, aby go pocieszyć. Pytanie, jak długo jeszcze jest nierozerwalnie związane z imieniem Jezus? I to ze względu na to jedno imię. Są tacy, którzy stracili swoje życie. Są też tacy, którzy cierpią fizycznie, emocjonalnie, psychicznie. Ludzie, którzy nie są w stanie znaleźć pracy. Ludzie, którzy nie są w stanie znaleźć godziwej pracy. Tacy, którzy mają pracę, ale nie są w stanie awansować w miejscu pracy. Tacy, którzy są wyśmiewani, tacy, którzy są prześladowani na wszelkie możliwe sposoby. Przypomina mi się mój bardzo dobry znajomy Danny, którego nie widziałem 30 lat. Mieliśmy okazję się poznać, kiedy jeszcze z rodziną mieszkałem poza granicami naszego kraju. Poznaliśmy się, jak ja to mówię, jeżdżąc na szmacie. Danny, Filipińczyk, był o dwie głowy niższy ode mnie. Miał zawsze ujmujący uśmiech i zawsze był gotowy rozmawiać o wszystkim. Obaj jeździliśmy na szmacie w chrześcijańskiej szkole podstawowej. On po to, żeby utrzymać rodzinę, a ja po to, żeby utrzymać się na studiach. Pracowaliśmy popołudniami do późnych godzin nocnych. Mieliśmy okazję często w czasie przerwy kawowej czy posiłkowej trochę rozmawiać. Byłem pod niesamowitym wrażeniem jego życia. Bo kiedy poznawałem go, to okazało się, że Danny wychowywał się na wsi w Filipinach, gdzie im się naprawdę nie przelewało. Mówi mi, że tak bardzo zależało mu na tym, żeby dawać Bogu najlepsze rzeczy, które miał, i te najlepsze rzeczy to było kilka jajek, które przynosił do kościoła po to, żeby inni mogli z tego skorzystać. Albo jeden dodatkowy bochenek chleba po to, żeby inni mogli w kościele skorzystać. Mówi, była bida tak, że piszczało. Później udało mu się załapać, dostać pracę na statku. Zdobył tam duże doświadczenie w jeżdżeniu na szmacie, jak on to mówił, bo sprzątał statek i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że statek jeździł pod banderą ludzi, którzy utożsamiali się, którzy byli muzułmanami. I Danny mówił mi, wiesz, jedyną pracę, jaką mogłem dostać na tym statku, to pod pokładem, wtedy, kiedy miałem wiaderko, mopa i kiedy po prostu musiałem myć te podłogi regularnie i latryny. To była jedyna praca, jaką mogłem dostać, mimo że miałem dużo więcej doświadczenia niż wielu moich kolegów, którzy pracowali na tym statku. To pytanie, jak długo jeszcze, nie jest pytaniem zahaczającym o osobistą wendetę, ale raczej to jest pytanie tych wszystkich, którzy wołają, ludzi Boga, którzy potrzebują Bożej sprawiedliwości, którzy widzą potrzebę Bożej sprawiedliwości. Bo jeżeli Bóg jest niesprawiedliwy, to nagle upada cała moralna struktura tego świata. I to pytanie, jak długo jeszcze, to nic innego jak afirmacja Bożego majestatu, wołanie o sprawiedliwość Bożą. Boże, skoro taki jesteś, mówisz, że jesteś taki, jaki jesteś, to chcemy zadać ci pytanie, jak długo jeszcze, kiedy z tym się rozprawisz, jak długo będziesz na to patrzył, jak długo będziesz to tolerował. Jan zadaje to pytanie i Pan w swojej łasce, jego przyjaciel w swojej łasce uchyla przed nim kurtynę dziejów. Wcześniej Jan mógł usłyszeć zapewnienie powtórnego przyjścia Jezusa. Mógł zobaczyć Jezusa, który przygląda się swojemu kościołowi od początku istnienia aż do końca, dokonuje pewnego rodzaju inspekcji kościoła, patrzy, czy to jest kościół, który pozostaje mu wierny, który jest wytrwały. Ja mógł też zobaczyć majestat żywego Boga w kolejnych rozdziałach, 4 i 5, które mówią o tym, że Bóg jest nieosiągalny, Boga nie da się opisać, do Boga nie da się zbliżyć. Jedyną osobą, która może się zbliżyć do Boga, jest Jego szczególny Syn Jezus Chrystus. On jest tej bliskości przed tronem Boga, obok tronu, przy tronie. Jan mógł zobaczyć, jak jedynie Jezus może się zbliżyć. Teraz widzi druzgocący obraz grzechu i jego konsekwencji. Słychać trzask łamanych pieczęci, kopyta galopujących koni. I kolejne rozdziały Księgi Objawienia, 6, 7 i 8, to obraz sądu Bożego nad mieszkańcami ziemi. Owszem, Bóg jest miłością. Kiedy mówimy, że On jest miłością, to znaczy, że Bóg nie potrafi nie kochać, że Bóg kocha. Ale rzecz z Bogiem ma się tak, że jest nie tylko miłością, ale jest też sprawiedliwością. I nie możemy podnosić wyżej jednego z Bożych atrybutów ponad drugim, bo one koegzystują. To znaczy, Bóg jest tak samo miłością, jak i sprawiedliwością. Z Bogiem sprawa ma się zupełnie inaczej niż z nami. Czasami myślę o mojej żonie, która jest optymistką, zawsze radosna, zawsze uśmiechnięta i myślę o sobie, który jestem realistą, niektórzy chcieliby powiedzieć pesymistą, ale potrafię być też optymistą, kiedy trzeba. I moja żona potrafi być pesymistką, kiedy trzeba. To znaczy, że na potrzeby chwili jesteśmy albo tacy i eksponujemy bardziej pewną cechę naszej osobowości. Zupełnie inaczej ma się sprawa z Bogiem. Bóg nie jest bardziej miłościwy niż sprawiedliwy. Albo nie jest bardziej sprawiedliwy niż miłościwy. On jest jedno i drugie w tym samym czasie. Pieczęcie są ostatnią szansą na upamiętanie. Jedynie Jezus kwalifikuje się, by złamać te pieczęcie. Bóg wylewa na ten zgubiony świat, zbuntowany świat swój sąd. Jednocześnie cały jego lud jest w tym samym czasie chroniony. I te pieczęcie są właśnie odpowiedzią na modlitwy świętych. Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? Te pieczęcie jednocześnie pokazują suwerenność Boga, bo w Księdze Objawienia Jana wielokrotnie powtarza się wyrażenie dano mu, pozwolono mu, przyzwolono. To znaczy Bóg, to jest ten Bóg, który siedzi na tronie, który kontroluje bieg wydarzeń, bez którego nic się nie dzieje, co się dzieje na tym świecie. I chcielibyśmy, kochani, spekulować, kiedy, jak to będzie wyglądać. Jednak wizja, jaką dostał Jan, wcale nie określa czasu, ale raczej wskazuje na powód. Cierpliwy Bóg nie będzie zawsze tolerował grzechu. Pieczęcie są otwierane w niebie, tam też jest ołtarz, pod ołtarzem są dusze tych wszystkich, którzy zostali pozbawieni swojego życia ze względu na jedno i tylko jedno imię. To imię, które składa się z 5 liter. Jezus. Dzięki wizji, jaką otrzymał Jan, możemy zobaczyć to, co się dzieje w niebie. Tam są ci, którzy już odeszli, którzy odpoczywają na wieki, którzy ubrani są w białe szaty, które są symbolem czystości, błogosławieństwa, świętości, odpoczynku, pokoju, zwycięstwa. Oni już odpoczywają przed Bożym majestatem w niebie. Jeszcze inni są tutaj na ziemi i czekają na spotkanie z Bogiem twarzą w twarz. A jeszcze inni, ci wszyscy, którzy żyją w takim permanentnym buncie wobec Boga, mają dalej możliwość zawołać do Niego, póki jest jeszcze czas. Jak długo jeszcze to pytanie Bożych ludzi kierowane do samego Boga? To nie jest jedyne pytanie, jest ich wiele, całe mnóstwo najróżniejszych pytań i próśb, na które Bóg sukcesywnie odpowiada, albo odpowiedzi, albo dalej odpowiada. Jedno po drugim. Jest jednak jedno pytanie, na które Bóg jeszcze do końca nie odpowiedział. Jak długo jeszcze? Nie wiem, czy wiesz, ale pierwsze pytanie, które pojawia się w Biblii, pierwsze zadane pytanie w Biblii, to jest pytanie zadane przez Boga, skierowane do pierwszego człowieka. I to pytanie brzmiało: gdzie jesteś? To jest pytanie, które Bóg zadał Adamowi, ale to jest też pytanie, które Bóg zadaje regularnie jego potomkom od czasów Adama i Ewy. Każdemu człowiekowi od zarania dziejów. I to wcale nie jest pytanie o miejsce, bo pomyśl przez chwilę, Bóg, który jest stworzycielem całego wszechświata, który nas ogarnia, którego nie jesteśmy w stanie zmierzyć, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego majestatu i potęgi Bożego stworzenia, ten Bóg nagle zadaje Adamowi pytanie, Adamowi, który chowa się gdzieś tam za drzewo i wyobrażam sobie, kiedyś tak myślałem, no to jest Bóg, który chodzi po grodzie i się pyta: Adamie, gdzie jesteś? Jak byłem młodszy. A sobie myślę teraz, że przecież to nie o to chodzi. No to nie jest tak, że Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam. To było raczej pytanie o relację. Gdzie jesteś w relacji ze mną? Zostałeś stworzony do relacji ze mną po to, by być blisko mnie, być przy mnie, mieć relację, poznawać mnie. I to jest dokładnie to samo pytanie, które Bóg zadaje potomkom Adama od czasów Adama i Ewy. To jest pytanie, które Bóg zadaje nie tylko niewierzącym ludziom, ale również nam, którzy chcielibyśmy powiedzieć, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy naśladowcami Jezusa. Być może tak to jest, że to samo pytanie dotyczy, może dotyczyć ciebie albo mnie. Gdzie jesteś? Bóg zadaje to pytanie, ponieważ jest niesamowicie zainteresowany naszym życiem, ponieważ nas kocha i nie wyobraża sobie życia bez nas. Chociaż my nic nie przydajemy do Jego majestatu, do Jego wielkości. Bóg nie staje się bardziej boski, dlatego że my się zwracamy ku Niemu. Ale tak bardzo nas kocha, że zależy Mu na tym, żebyśmy mieli żywe, autentyczne, prawdziwe, bliskie relacje z żywym, prawdziwym, jedynym Bogiem. Nie pamiętam, kiedy to było. Wydaje mi się, że jakoś 7 albo 8 lat temu, kiedy brałem udział w międzynarodowej konferencji chrześcijańskiej na obrzeżach Rzymu. To była konferencja, na którą zjechali się ludzie z całego świata, ze wspólnot takich bardzo podobnych do naszej. Brało w niej udział 700 osób ze 105 różnych krajów, ze wszystkich kontynentów. Krajów począwszy od Islandii, a skończywszy na Ameryce Południowej. To znaczy, że na tej konferencji było nie tylko 700 ludzi, ale 700 różnych historii. Nie sposób było się poznać osobiście z tymi ludźmi. To była weekendowa konferencja. Fajna okazja, żeby poznać przynajmniej niektórych z tych ludzi i usłyszeć niektóre z tych historii, ale nie sposób było się poznać. W dużej mierze konferencja była poświęcona wychodzeniu z Ewangelią do ludzi, z tą dobrą, radosną nowiną do ludzi, ale też elementem tej konferencji było chrześcijaństwo w takim cierpiącym wymiarze. Dowiedzieliśmy się, że jest 200 milionów prześladowanych chrześcijan w różnych zakątkach tego świata, że co 5 minut jedna osoba traci swoje życie ze względu na Chrystusa, co oznacza, że w trakcie takiego spotkania jak to, na którym dzisiaj jesteśmy, mniej więcej 10 osób, może 11, może 12 statystycznie straci swoje życie ze względu na Chrystusa. Oczywiście były radosne elementy tej konferencji, było radosne uwielbienie, ale były też trudne sytuacje, jak chociażby ta, kiedy pod koniec konferencji na środku przy mikrofonie stanął młody mężczyzna z północnej Syrii, z miasta Kobane. I kiedy zaczął mówić o tym, że dzień wcześniej, w trakcie trwania tej konferencji, dostał telefon od swoich krewnych i od swoich przyjaciół właśnie z północnej Syrii, że w tym momencie, kiedy rozmawiał z nimi, to przeciwnicy islamiści, ekstremalni islamiści najeżdżali jego miasto i ten teren, w którym się wychowywał. I ci, którzy dzwonili do niego, mówili, że to jest ten moment, kiedy możemy po prostu stracić nasze życie. I być może to jest ostatnia rozmowa, którą mamy z tobą. Powiem wam, że kiedy mówił o tym, to na sali była taka cisza, że gdyby upuścić pineskę, to wszyscy słyszeliby, że ta pineska spada na podłogę. Ale ten brat, którego imienia nie pamiętam, zresztą on chyba nawet nie przedstawiał się imieniem ze względów bezpieczeństwa, powiedział na koniec tej swojej krótkiej prezentacji, że pomimo tych strasznych cierpień i prześladowań, mamy radość, ponieważ też dostaje wieści, że są ludzie, którzy do tej pory siedzieli gdzieś na płocie, a teraz nagle określają się, widząc, że chrześcijaństwo jest autentyczne, jest prawdziwe. I jest całe mnóstwo ludzi, którzy zawierzają Chrystusowi i wołają do Boga, co oznacza, że Bóg buduje swoje królestwo, zmienia ludzi jednego po drugim. Nadal robi niesamowite rzeczy, nawet w takich krajach jak Syria Północna. Bóg widzi cierpienia swoich ludzi. Bóg słyszy ich modlitwy. Bóg odpowiada na każdą z nich, jedna po drugiej. Ale wiemy, że jest jedna modlitwa, jedno pytanie, na które Bóg jeszcze nie odpowiedział. A to dlatego, że do czasu powtórnego przyjścia Jezusa On ciągle czeka, aż znajdzie się jeszcze jedna dusza, która zawoła do Niego o łaskę i powróci do Niego.